Leśnodorski i żurnalista. Leśnodorski i żurnalista. W Trójkącie Towarzyskim.
To dzień dobry, Boguś.
Cześć, Dawid.
Mamy dzisiaj duży news. No, trenerem, selekcjonerem został Michał Probierz. Spodziewałeś się tego, czy nie? Tak uczciwie, z ręką na serduszku.
Byłem przekonany, że to będzie on.
A dlaczego?
Co, bo tak naprawdę moim zdaniem były 4 kandydatury. Czyli Michał Probierz, Marek Papszun, Janek Urban i nierozważany Jacek Magiera. Uważałem, że na pewno teraz to będzie Polak. To z wielu względów, nie ma co się na tym rozwodzić. Wszystko było powiedziane. Janek Urban z Jackiem Magierą mają dużo większe doświadczenie międzynarodowe i grali na naprawdę wysokim poziomie, czy Jacek Magiera w Lidze Mistrzów, czy Janek Urban jako piłkarz, czy w Legii. I widzieli piłkę międzynarodową i mieli do czynienia z piłkarzami, którzy są, no trzeba powiedzieć wprost, gwiazdami piłki nożnej, albo wschodzącymi, albo już jasno świecącymi. No i tyle. No, Marek Papszun jest zbyt niezależny i prawda jest taka, że nie ma takiego doświadczenia za bardzo międzynarodowego i tak naprawdę trenował tylko jeden klub w swojej karierze. I na pewno jest wybitnym trenerem klubowym, ale na pewno również jest bardzo niezależną osobą i to Czarkowi by nie dawało komfortu takiego funkcjonowania i posiadania wpływu na to, co się w tej kadrze dzieje. A Michał Probierz też ma mocny charakter i to jest pewnie jakoś tam największe ryzyko w tej obecnej sytuacji i oni się dość dobrze znali i pracowali razem, więc to było takie dosyć oczywiste. No.
A co to znaczy posiadanie wpływu, jeżeli chodzi o prezesa PZPN-u na trenera kadry?
Wiesz, to począwszy od sztabu, przez całą otoczkę kadry, przez masę jakby rzeczy, które są z tą kadrą związane, nie wiem, organizowanie meczów towarzyskich. Już nawet się nie będę bał powiedzieć powołania, choć akurat nie sądzę, że to jest tak, że tam jest do tego stopnia. To jest, powiedzmy, patologiczne zjawisko, bo chyba jednak z szantażem to było niemożliwe. No zobaczymy, co teraz będzie. No, trzeba trzymać kciuki za Michała Probierza. Znam go, darzę go dużą sympatią, w sensie prywatnie, nigdy z nim nie pracowałem, więc ciężko mi jest go oceniać. Piłkarze mówią różnie, w sensie są tacy, którzy bardzo sobie cenią współpracę z nim, ale są też tacy, którzy mają nie najlepsze wspomnienia. Jak powiedziałem, jest mocnym charakterem. No i tak, no i ma 2 mecze takie, powiedzmy, których nie da się nie wygrać, nie można nie wygrać. I później pewnie, jak to u nas w zwyczaju, meczu wszystko, albo dużą stawkę z Czechami w listopadzie. I
no dobra.
Zobaczymy, jakby... no wpływ. Wiesz, teraz podstawowym zadaniem to będzie na szybko jakby taka próba pozlepiania tego, co tam jest w tej kadrze i stworzenia drużyny takiej, jeśli chodzi nawet nie o taktykę specjalnie, no bo to już, wiesz, tych treningów będzie kilka, tu się wiele nie zrobi, tylko o funkcjonowanie jako drużyna. To są bardzo dobrzy piłkarze wszyscy i nie wiem, czy Michał Probierz ma takie kompetencje, na pewno podejmie taką próbę. Trzeba trzymać za niego kciuki, ale też uważam, że może się okazać tak, że dość szybko znowu będzie wesoło i pierwsze jakieś niepowodzenia, jakby były jeszcze w tym roku, daj Boże nie, bo to by chyba znaczyło, że my cudem po prostu się dostaniemy, ale tylko do baraży. To pierwsze niepowodzenia myślę, że już będą takim trudnym czasem na dzień dobry. Tutaj nie ma takiego momentu, że jest jakiś kredyt zaufania, czy jakiś, nie wiem, rozgrzewka, czy kilka meczów luźniejszych. No i tyle. No. Chyba, że Michał Probierz się zdecydował zrobić rewolucję w kadrze i po prostu bardzo ją odmłodzić i przyjąć, że
co będzie, to będzie.
Tak, z tymi mistrzostwami Europy zobaczymy, co będzie. A spojrzeć na to troszkę dłużej, tak bardziej długofalowo. No ale z drugiej strony znam go i jednak nie tylko on, ale trenerzy zazwyczaj są bardzo ambitni i podejrzewam, że nie będzie chciał tak odpuścić coś, więc no ciekawy czas. No. Mogę, żyjemy w ciekawych czasach piłki. No.
Bardzo.
Lewy natomiast daje w ostatnich meczach klubowych dużo selekcjonerowi do myślenia. I w sensie bardzo dobrze wyglądał. Wczoraj nawet oglądałem Barcelonę w pierwszą połowę. I no fajnie, że tam, że wiesz, i dobrze wyglądał na boisku, i strzelił fajną bramkę i ten, no.
Ale dobra, bo ty często nazywasz reprezentację takim dobrym narodowym, o którym często mówisz. Nie masz wrażenia, że dziennikarze, jak przeglądałem sobie już Twittera, no to jest jednak naznaczenie tego, że jednak nie są zadowoleni z wyboru i będzie taka jazda, jak była no, od samego początku na Czesława Michniewicza?
No może tak być. No, nie jestem fanem takiej postawy. Uważam, że każdy powinien dostać kredyt. Mhm. I Michał Probierz również. No ale czasy są szczególne. Zdecydował się, na pewno zawsze o tym marzył. Spełnił swoje marzenia. Teraz ma rower, niech pedałuje. No.
A tak jakbyś miał chociaż jedną zmianę wprowadzić do tej kadry. No trochę orientujesz się w piłce, wiesz jak to mniej więcej wygląda. To co ty byś zmienił? Ty byś zagrał na przykład tak, że co będzie z tymi mistrzostwami, to będzie i byś zagrał, odświeżył tę kadrę?
Tak, tak. Ja bym tak zrobił.
Okej. Okay.
Bo tutaj, wiesz, no, nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie zagrali w barażach. Paradoksalnie może być tak, że odświeżenie tej kadry też wpłynie pozytywnie na wyniki. Mm-hmm. No i trzeba jednak zbudować jakiś stabilny zespół, no i taki, który jest, powiedzmy, przewidywalny, a to się nie robi przez tydzień, dwa, czy nawet dwa miesiące. Więc, wiesz, te najbliższe mecze będą na dość dużym spontanie, a później to się dopiero zobaczy.
No bo chyba powołania z tego, co kojarzę, ale nie jestem przekonany, już są wysyłane w niedzielę.
No, wiesz, Michał Probierz na pewno to śledzi wszystko bardzo blisko, więc ma jakieś swoje przemyślenia. No, ciekawe to będzie. Trzeba trzymać za niego kciuki. Mm-hmm. Bardzo też jestem ciekawy, jak będzie wyglądała jego konfrontacja z mediami, no bo on jest postacią taką, która lubi show i lubi zamieszanie wokół siebie. To czasami nawet pewnie pomaga, no bo wiesz, zdejmuje jakiś tam odium z drużyny. Mm-hmm. No zobaczymy, no.
No, ja jestem bardzo
i
ciekawy.
I też ciekawy, jak to dźwignie, bo to jednak jest, wiesz, bardzo duża odpowiedzialność. On nigdy nie miał jeszcze takiej presji w piłce nożnej i no i to też jest, wiesz, nie jest takie oczywiste. Dlatego ja bym bardziej rozważał kandydaturę Janka Urbana czy Jacka Magiery, którzy mm-hmm. są osobami, którzy są mniej inwazyjni, dużo więcej widzieli, mają dużo więcej doświadczenia i też grali na wyższym poziomie i na takich stadionach, gdzie strachu nie można mieć, no.
No, wydaje mi się, że trener Urban naprawdę mógłby to poukładać w tej kadrze, w której ma. Nie musiałby wszystkiego wywracać do góry nogami.
Janek tylko... jest wybitną osobą, jeśli chodzi o funkcjonowanie, szczególnie w takim momencie zamieszania i w takim w trudnych momentach i ma bardzo dużo takiej ludzkiej empatii, piłkarskiej empatii. To jest zupełnie coś innego. On po prostu ma bardzo duże zrozumienie do tego, co się dzieje na boisku i wydaje mi się, że to mogłoby zagrać i to nie był głupi pomysł.
No, też ja słyszałem tak gdzieś wewnątrz, że ta kandydatura naprawdę była wysoko, a potem przebijało się gdzieś w mediach, że nawet chyba ze sobą nie rozmawiali prezes z trenerem.
Mi się wydaje, że Czarek wiedział od początku, że to będzie Michał Probierz, zrobił wokół tego trochę show, żeby to wyglądało, że to jest jakiś,
jest jakiś
kolegialny wybór i że jest jakiś dwóch kandydatów i tak dalej. Słyszałem, że jakieś tam kolacje były organizowane, prezentacje, przez ten statut mówi jasno, że prezes powołuje sobie trenera, jakiego chce, więc... Rozumiem, że chciał pokazać, że szanuje środowisko, albo zdjąć sobie z siebie odium odpowiedzialności. No, zobaczymy. No. Mhm. Za obu trzeba trzymać kciuki teraz, bo można się było trochę pośmiać, trochę być zgryźliwym przez kilka tygodni, no bo to było tragikomiczne, co się działo, no ale ja uważam, że zawsze trzeba dawać szansę i ten. I może obaj wyciągną wnioski.
Mhm. Ty dajesz szansę nowemu iPhone'owi? Zamówiłeś?
No szczerze mówiąc nie, ja to tak dopóki mi coś działa, to tak się nie przywiązuję, choć rzeczywiście jest tak, że dziewczyny czasami mi mówią, że a co tam jest nowego, dlaczego byłoby warto?
Teraz właśnie nie warto moim zdaniem, ja na przykład nie zmieniam, wyrosłem z tych zmian.
Ale pozmieniali już te wtyczki do ładowania?
Tak, tak, to zmienili.
W tym nowym już będzie
tak? Tak, 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 to USB-C.
No wiesz, to za tym jestem generalnie, bo liczba ładowarek to czasami o zawrót głowy przy... No, powoduje zawrót głowy, więc akurat to jest jeden z projektów takich, powiedzmy, to, bo to jest chyba tylko w Unii, nie?
No tak, tak, tak. No to jest akurat bardzo ciekawe. No to jest ten fragment, gdzie ci wysłałem to, że Unia Europejska...
Nie, ja wiem, ja to śledzę trochę.
No, ale to jest bardzo ciekawe. Co ty o tym sądzisz, że Unia Europejska reguluje to, że nie możesz tworzyć własnego ekosystemu?
Wiesz, to są szeroko pojęte przepisy antymonopolowe, które już tam od lat gdzieś to prawo próbuje, powiedzmy, ten... dbać o konsumentów, bo tego na przykład za bardzo nie ma w tak zwanym B2B, czyli przecież są też spółki, nie wiem, jak Oracle, które budują ekosystemy dla biznesu i powiedzmy ta część, czy to środowisko biznesowe jakby akceptuje to, że są podmioty, które właściwie jak zacznie z nimi współpracować, to nie ma się jak skończyć. No a tutaj, no co, no jest jakaś próba liberalizacji rynku. Wiesz, no to są tak duże pieniądze, że ja podejrzewam, że to jest taka gra w taki trochę poker kłamców, tak? Trochę przesuwanie w czasie, trochę... Na pewno gdzieś ta kasa w tle jest bardzo istotna, ale no to jak, co by tutaj nie patrzeć, no to wiesz, jest taki trochę szach z dwóch stron, no bo to nie jest tak, że Unia się nagle może na nich obrazić, bo to dotyczy Alphabetu, jeszcze Microsoftu, chyba jeszcze kilku innych.
No tak, tak.
Więc no to czyli właściwie wszystkiego z całej elektroniki, z którą mamy do czynienia na
dzisiaj. No tak, nawet dzisiaj. Media społecznościowe tam się przewijały, więc tam było wszystko.
Więc to jest, nie jest prosta sprawa, no. No co, żyjemy w takich czasach, trzeba zobaczyć, co będzie.
No dobra, ale uważasz, że taka regulacja jest dobra na przykład dla mniejszych przedsiębiorstw, które chciałyby w jakikolwiek sposób na przykład ingerować albo móc zasilać siebie ich aplikacjami, bo na przykład powiedzmy, że iMessage miałoby być dostępne na Androidzie. To chodzi o to, że po prostu masz odblokować te rzeczy, które nie są dostępne dla użytkowników.
Wiesz co, ja jestem za tym, no bo jak już jest tak, że właściwie wszystko można, no to bez sensu robić jakieś sztuczne ograniczenia. I oczywiście, że pewnie te firmy się jedna z drugą boi, która będzie pierwsza, ale jestem, tak.
Bo to jest tak, jak trochę...
Najbardziej jestem za tym, żebym miał jedną ładowarkę.
No tak. Jestem
pragmatycznie do tego podchodzę.
No to jest całkiem rozsądne, naprawdę, ale z ładowarkami też mogę ci powiedzieć, że zrobili całkiem dobry numer, bo w tych iPhone'ach zaawansowanych, tych Pro i na pewno Pro i Pro Maxie jest te łącze, które jest takie nowoczesne, a w tych, które nie mają oznaczenia Pro, jest to łącze sprzed 20 lat.
Ojej.
No, tam po prostu zagrali trochę.
A co tam się zmieniło w ogóle?
Nic tak naprawdę. Wiesz, ja przeglądałem sobie te recenzje i nie było żadnego wow. Jest taka teoria, że Apple chce wchodzić w gaming, że te najnowsze telefony mają już tak skonfigurowane procesory i tak dalej, całą technologię, już nazywam to procesorami, które pozwolą na to, żeby móc grać wreszcie w gry, no bo jednak Apple był dość mocno wyłączony tak. z tego rynku, a wydaje mi się, że to jest w ogóle ciekawe, bo zobacz, jak ten segment mocno rośnie.
Bardzo.
I wydaje mi się, że oni i tak już przespali.
Od kilku lat rośnie bardzo geometrycznie i jest taką chyba numer jeden w tej chwili branżą, jeśli chodzi o ciągłe wzrosty w ostatnich latach i bardzo się rozwija i no niestety wszystko idzie w tym kierunku, że wszyscy będą siedzieli w tych telefonach i grali albo coś innego robili.
No, to jest jakaś tam...
Ja staram się opierać, mam kilka tylko aplikacji na telefonie, nawet nie mam skrzynki mailowej. I
dlaczego nie masz skrzynki mailowej na telefonie?
No bym sprawdzał te maile ciągle.
To co ty robisz na tym telefonie?
No, dzwonię i wysyłam SMS-y.
To ja ci kupię taki mam jeszcze telefon, co nie trzeba ładować.
Twittera i Instagrama, czyli w sumie używam 5 aplikacji.
No, Twitter to jest też bardzo ciekawa aplikacja i teraz nie wiem, czy ci to wysyłałem, czy nie, ale że Elon Musk...
Więc mógłbym mieć nawet pewnie iPhone'a 10, no ale chociaż te...
Miałeś, bo ty zmieniałeś tego iPhone'a, nie zmieniałeś z roku na rok. Ja pamiętam, że ty miałeś już takiego starszego faktycznie i ty mnie zapytałeś, czy warto już zmienić.
Ale to wiesz co, dlatego, że zacząłem więcej zdjęć robić i mi powiedzieli, że teraz będę już tak, że tylko nacisnę i wszystko wyjdzie super. Ja nie umiem tych funkcji obsługiwać nawet w zdjęciach. Więc tylko po prostu naciskam, no i rzeczywiście.
No dobra, Elon Musk chce wprowadzić coś takiego, żeby wyeliminować boty, że będzie się za Twittera płaciło chyba tam około 5 zł. To jest na razie nieoficjalna informacja, ale gdzieś tam jeszcze zaczyna przebijać w mediach. Uważasz, że to jest dobry krok, żeby nie było botów, żeby wyeliminować trolle?
Ja przede wszystkim uważam, że on te kroki robi i mówi sprawdzam do rynku i to robi to regularnie. I za to gościa cenię. No jest freakiem i jest inny i... Nie wiem, czy byśmy się zakolegowali, ale za te jego decyzje biznesowe takie idące pod prąd i to, że mówi regularnie, sprawdzam do rynku, bardzo go cenię i uważam, że to samo to coś wnosi. I chciałbym, żeby to zrobił, żeby chociażby zobaczyć, co będzie. Tak? To 5 zł nie jest kwotą nie wiadomo jaką, a wydaje mi się, że te boty i komentarze na Twitterze są problemem jednak, bo ta aplikacja tak naprawdę to jest aplikacja do komentarzy.
No łatwo manipulować opinią. Bardzo łatwo jest manipulować opinią, ale gdzieś tam...
Sam czasami sobie rzucę okiem, jak ktoś napisze jakiś taki komentarz, powiedzmy, bardzo stanowczy lub mało elegancki. Zazwyczaj to są rzeczywiście konta, już nie mówię o polityce, bo to już jest w ogóle, gdzie tam jest 20 followersów i ten, więc pewnie jest to jednoznaczne z tym, że ten rynek botów jest bardzo duży. No, a już w kampanii politycznej to podejrzewam, że to idzie na grubo.
Ale gdzieś też czytałem, że jeżeli nawet to miałoby kosztować 5 zł, to bez weryfikacji tożsamości by to nie przeszło ze względu na to, że boty zarabiają więcej teoretycznie. Że jeżeli płaciłbyś 5 zł za dostęp do Twittera, ale taki bot teoretycznie jest w stanie wygenerować większy przychód.
Że boty też by płaciły?
No, że po prostu byłoby to tak skonfigurowane, że daliby radę po prostu płacąc za te konta, dali radę by obejść tę bramkę, a jednak mimo wszystko boty są dużo większą korzyścią niż stratą jest 5 zł dla ewentualnego.
Jest pewnie rozwiązaniem też jest naznaczyć, nazwijmy to, boty. I odgórnie, czyli po prostu nawet nie tyle, że dawać bana i likwidować, tylko żeby było jasno widać, że to jest bot po prostu. No oczywiście to będzie trochę zamieszania, bo będą tacy, którzy będą oburzeni, ledwo założyli konto i dostaną łomot, ale to też byłoby jakieś rozwiązanie.
No. No, też tak myślę. Jak rozmawiamy o łomocie, no to też mówiłem ci o tym posiedzeniu ONZ, gdzie prezydent Ukrainy powiedział, że Polska działa na korzyść Rosji. Andrzej Duda za to powiedział, że zanim Ukraina pozwie Polskę, niech przypomni sobie, co otrzymuje od Polski. Nie masz wrażenia, że to jest też polaryzowanie ludzi? Nam nie brakuje polaryzowania między samymi sobą, a dorzucamy do tego jeszcze ludzi, którzy przyjechali,
tak,
uciekali od władzy.
Wydaje mi się, że Zieleński nie mówi niczego, co by nie miało... co byłoby, powiedzmy, przypadkiem. Mhm. I na pewno to, jeśli to powiedział, chciał osiągnąć jakiś cel, może chociażby taki, żeby zmienić trochę nastroje społeczne w Polsce i żeby większość, czy tam dużo więcej Ukraińców wracało na Ukrainę, bo to będzie na pewno dla nich duży problem. Więc miał w tym jakiś cel. Oczywiście, że mi się to nie podoba, bo prawda jest taka, ja nie mam jakby dokładnych danych, jak my z tą Rosją pośrednio, czy tam, bo raczej to się dzieje pośrednio, funkcjonujemy, jak powiedzmy to życie gospodarcze płynie. Natomiast to jest skrajna hipokryzja, ponieważ Rosja funkcjonuje od początku wojny i to wcale nie tak źle, jak się wydaje. I cały świat, Ameryka Południowa czy Afryka, żeby daleko nie patrzeć, no to normalnie ten obrót gospodarczy z Rosją prowadzi, więc to nie jest tak, że nagle jest jakieś embargo ogólnoświatowe i jest jakiś tam, wszyscy są bardzo solidarni, a Polska jedyna, więc podejrzewam, że są jakieś polskie firmy, czy polscy przedsiębiorcy, czy nawet spółki Skarbu Państwa, które pośrednio w jakiś sposób przymykają oko na to, że część, nie wiem, surowców na przykład pochodzi z Rosji, czy coś tam jakby wysyłają. Oczywiście, że mi się to nie podoba, tylko wszyscy to robią, i więc nie podejrzewam, że Zieleński nagle tak sobie po prostu wybrał Polskę, jakiś to musiał być cel.
No chodzi oczywiście o te zboże, o które jest cały czas afera, i to już jest bardzo, bardzo długi konflikt, jeżeli chodzi o to, że to jest jeden z powodów, dlaczego te słowa padły. Dla mnie to jest akurat bardzo, bardzo ciekawe, szczególnie, że dzisiaj naprawdę jest bardzo łatwo podzielić.
A poza, bo ja w sensie tą kwestię zboża śledzę, to jest też dosyć ciekawe. No jest ta Ukraina jednak jakimś dużym spichlerzem dla wielu krajów i to jakby nie podlega dyskusji, to jest na pewno dla nich coś, co jest strategiczne w kontekście
gospodarki. No tak, to jest tam chyba 60% Europy, ale strzelam tam jakoś bardzo dużo.
Tak, tak, i to na pewno jest dla nich bardzo ważne, więc będą tego o to dbali po prostu, nawet jakby to za cenę jakichś konfliktów. Ale co było drugim powodem?
Że tak nie, to jest główny powód tej całej...
Myślałem, że
to jest
kwestia tych surowców, no bo tak jak ci mówię, no cały świat tak robi, no wiesz, Szwajcaria chyba dopuściła znowu konta przez notariuszy, więc szybko to obeszli. Ostatnio z kimś tam rozmawiałem, z takim poważnym bankierem szwajcarskim, i mówi, jak oni sobie tam radzą w tej Szwajcarii, Rosjanie. On mówi, nie, no co ty, już dzisiaj jest tak, że notariusz może założyć konto.
No, dziwi cię to?
No nie, no ale wiesz, nikt się do Szwajcarii nie przyczepi, oni zawsze potrafili jakoś tak, wiesz, czy podczas pierwszej czy drugiej wojny światowej, czy później historycznie zawsze o ten swój interes finansowy dbali, no.
No za to dużo ludzi zaczęło się przyczepiać do jednego z twórców internetowych. Napisałem ci o tym na WhatsAppie, żebyś sobie to zobaczył, bo to jest bardzo ciekawe.
Kto to jest ten Stewart cały?
To jest ten gościu, który założył ten Team X. To jest bardzo duży twórca, jeden z największych twórców. On przez bardzo długi czas był największym twórcą w internecie, większym od Freeza i tak dalej, i tak dalej. On miał coś na zasadzie ekipy, tam się wypromowali tacy naprawdę potężni influencerzy. No ale teraz mnie zastanawia to, że krążą tam wokół...
Co, on jest dalej influencerem, tak?
Nie, on zniknął z internetu. Tam jest właśnie...
Nie, teraz zniknął, tak, ale do niedawna był influencerem.
No, tam już kilka lat temu przepadł po prostu. No bo tam była taka historia, że jakaś dziewczyna powiedziała, że ktoś zrobił coś bardzo złego i że każe, żeby
tak,
zniknął.
Ty wiem, to jak ci mówię, mam dzieci, to...
Więc mnie tylko zastanawia w tej całej historii, no bo nie ma żadnych dowodów na to. Są tylko i wyłącznie jakieś domysły. Ja tylko i wyłącznie o tym rozmawiam, dlatego że już jest wylał się o tym cały internet, bo nigdy nie myślałem o tym, żeby nawet to poruszać, ze względu na to, że tutaj nic nikomu nie udowodniono i posługujemy się tylko tym, że rzekomo. I teraz pytanie od Bogusia od strony prawnej. Czy jeżeli na przykład... Kończymy zdanie, znakiem zapytania. Posługujemy się rzekomo.
No jest cała masa sztuczek. Ja ci powiem tak, te zarzuty są chyba dosyć poważne. I to są sprawy, które bardzo często nie są jednoznaczne. Nie wiem, jakie są akurat do niego konkretnie, więc nie chciałbym w ogóle zajmować stanowiska, ale jednak uważam, że należy się zawsze powstrzymać przed takimi radykalnymi osądami, bo to... jest, no można komuś zniszczyć życie tak na amen.
No. No nie, nie, ale teraz pytanie od strony prawnej. Zobacz,
od strony prawnej są sztuczki, które pozwalają ci uniknąć wprost odpowiedzialności i no i tak mówisz o Gimperze, tak?
No o Gimperze, o Konopskim, no nagrali to wszyscy, to wszyscy nagrali, to nie jest tak, że mówię o Gimperze, to nagrali wszyscy.
No co, no nauczyli się, no. Ale pytasz się co od strony prawnej, no prawo jest jak ze wszystkim kulawe, niejednoznaczne i w tych kwestiach również, stąd są przepisy o ochronie wizerunku i cała masa innych różnych regulacji, które pozwalają się, również prawo karne, które pozwalają się bronić w takich sytuacjach, ale niestety żyjemy w czasach, że nawet później jak wygrasz te procesy, to już nikt o tym nie pamięta i to jest słabe, no.
No dobrze, ale teraz widziałeś ten film Gimpera, czy tylko widziałeś ten urywek?
Nie, tylko urywek.
No bo zastanawia mnie to, że jeżeli Gimper na przykład nic nie mówi w tym filmie, bo teoretycznie on tam nic nie mówi, on mówi cały czas rzekomo i tak dalej, mówi, że ktoś mu wysłał screeny, które pokazują coś obrzydliwego, ale on to musi dopiero zweryfikować i wtedy będzie mógł o tym powiedzieć, ale już o tym mówi?
No tak, no mógłby się powstrzymać.
No i teraz zastanawia mnie, powiedzmy, że przychodzi do ciebie ten Stu, i ty mu mówisz, że są jakiekolwiek szanse na to na przykład, że możesz wygrać taki proces z
czymś takim? Oczywiście pewnie chciałbym znać prawdę i sam bym sobie ją ocenił.
Nie, zakładamy, no. Że jest niewinny.
No tak, no to należy, powinien coś w miarę szybko zacząć robić, bo jak to będzie szło w tym kierunku, no to ciężko mu będzie to odkleić od siebie, no.
Ale teraz pytanie jest takie, od strony prawnej. Czy od strony prawnej on realnie ma szansę na przykład zrobić tak, że idzie i chce kogoś pozwać i z kim się stanie wygrać? Czy to
dobra,
jest tak,
przykładowy Gimper, no bo znam chłopaka. On głupi to nie jest, więc podejrzewam, że on sobie to bardzo przemyślał i też z kimś skonsultował. I to, co powiedział, jest tak dokładnie na granicy, że i też na pewno coś tam ma, że w razie czego się z tego wybroni, no.
No właśnie.
No ale jest to jakaś chora walka o zasięgi, tak jak rozmawialiśmy o konferencjach wszystkich tych fightów i ten, że czym więcej, nawet jak zobaczysz zasięgi mediów sportowych po tych ostatnich wyczynach naszej kadry i tego, co się działo w PZPN-ie, no to są większe niż w czasach sukcesu.
No jasne, że tak. Dlatego to pytam.
Co ci mam powiedzieć?
Oj, Wojtek napisał bardzo fajną rzecz, napisał na Twitterze, cytuję dokładnie. Ta akcja ze Stu to chore gówno. Bajtowanie miniaturami, tytułami, które sugerują tak poważny zarzut, jest nieludzkie. Widzowie wyciągają pochopne wnioski, a argumenty o korzyści społeczne są inwalidą. Dodał, że rozumie rzetelny materiał, ale nie coś takiego jak strzelanie domysłami, które powielają kolejni twórcy.
Tak uważam.
I ja też się z tym zgadzam, że jeżeli ktoś by opublikował rzetelny materiał, prawdziwy, demaskujący coś, albo w lewo, albo w prawo, tak, pokazujący, że nie jest to prawda, albo to jest prawda, okej.
Okay. Zgadzam się.
Ale powielanie plotek to zwykłe plotkarstwo. I teraz zobacz, ci wszyscy twórcy robią to tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić kasę. No bo wiadomo, tam chyba ja widziałem te wyświetlenia.
To jest przesłabe, no ale co, no niestety to tak, no, jak ci mówię, no czym więcej syfu, tym lepiej to się sprzedaje, ogląda, czy tam klika i no i tyle, no.
No dobrze, Boguś, ale przechodzimy do tego, rozmawialiśmy o tym w ostatniej naszej rozmowie wspólnej, że w którą to stronę to zmierza. Gdzieś jednak powinniśmy nacisnąć hamulec.
Zgadzam się. Bo mam nadzieję, że ktoś mądry zacznie jakieś rozwiązania implementować, no bo to jest tylko część tego, co się teraz dzieje i to jest smutna część. No i bardzo bym chciał, żeby to jakoś wróciło trochę do normalności. No,
no i tak jak już...
To ja ci powiem, ktoś mi wysłał a propos screena dzisiaj, że jeden z pierwszych portali, który podał to, że Michał prawie się selekcjonerem, nie no, weszło to chyba wczoraj, ale dzisiaj to był Pudelek i to tak na bardzo dużym, na dużym kwadraciku, na tam dużą część strony. No to weź, o czym my mówimy.
No tak, no, dla mnie to jest...
O czym mówimy, jak Michał Probierz na Dzień Dobry wylądował na Pudelku.
To, czy to może być jego debiut? Debiut selekcjonera
może
na Pudelku.
Może tak być, no.
Oby miał jednak groźniejsze psy na boisku niż ten, na którym obecnie wylądował. No ale zobacz, tak samo mamy obrzucanie się gównem, ale oni nawet obrzucają się gównem i nie zyskują za to pieniędzy, bo youtuberzy jeszcze chociaż zarabiają na wyświetleniach całkiem niezłą kasę. A teraz pani Opozda z panem Królikowskim, jeden drugiemu wyciąga
wody. To jest jakiś dramat, wiesz co, ja staram się nie śledzić tych takich oper mydlanych, no ale to jest, oni zapominają, wiesz, że jest internet, mało w tym internecie ginie, nawet po latach, to trwa już bardzo długo. Ja się dziwię, że w ogóle ktoś chce doczytać i się tym interesować. Mają razem dziecko. Nie no, słaby to jest ten, bardzo.
No ale, a co ty myślisz o wyciąganiu tego? Mnie zastanawia, dlaczego tacy ludzie mają do siebie numery telefonów. Mogą iść nawet taką sprawę po prostu złożyć do sądu, iść do prawnika, załatwić to przez prawnika. A tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, przecież żeby zrobić komuś krzywdę. Przecież
no, to jest chore. To jest chore i nie ma o czym gadać. W biznesie niestety też bywają takie sytuacje i czasami się z nimi zmierzam, że ludzie wyłączają w ogóle myślenie takie racjonalne i sensowne i emocje biorą górę. No i tutaj należy założyć, że te emocje biorą górę, natomiast jeśli...
A może to jest wyrachowane?
Powiem ci tak, mam, może to zabrzmi źle w tych czasach, ale mam większą tolerancję trochę do takich irracjonalnych zachowań kobiet, a mniejszą do irracjonalnych zachowań facetów. I no to, że on w to gra, to jest dla mnie jakieś zupełnie niezrozumiałe.
No dla mnie to jest po prostu trudne. W sensie nie wyobrażam sobie tego, że obrażam się z kimś na Instagramie.
A jeszcze ci powiem więcej, szczególnie, że to jest skrajnie głupie, bo on by dużo więcej wygrał, gdyby milczał.
No, to jest akurat dużo bardziej skomplikowane. Mogę ci podać od razu przykład pierwszy z brzegu Kuba Rzeźniczek.
No, a to jest zupełnie inny przypadek. Kuba to już przeszedł Rubikon jakby w tych sprawach i on był już chyba to, co tam jemu się przydarzyło i jego przygody miłosne, no to też z tragediami połączone, no to już jest chyba cud, że on jakoś tam funkcjonuje. No widzę, że też mam Instagrama i go śledzę, no bo się znamy jakby od lat, ja go zresztą jako człowieka bardzo lubię i cenię. I mam nadzieję, że to będzie w końcu ten raz, kiedy po tych wszystkich perypetiach ułoży sobie życie prywatne. No.
Wydaje się szczęśliwy.
Trzymam za niego kciuki.
Tak, i spodziewają się razem dziecko.
Też coś słyszałem, tak.
Tak. Już ogłosili wspólnie to światu. No ale z rzeczy, które w tym tygodniu się wydarzyły, to Jan Śpiewak zgłosił na prokuraturę nielegalną reklamę alkoholu, której autorką była Magda Cialecka.
No i co chcesz, żebym o tym powiedział? No Jan Śpiewak jest znanym...
no kim?
Znanym poszukiwaczem afer i... No i robi to, i to nawet dosyć skutecznie, chyba od kilkunastu przynajmniej lat, więc to nie jest jakieś tam zaskoczenie. Ja nie widziałem tych reklam, tam się pojawia to, że jakieś tam rodzinne historie.
Tak, że, ona była, dalej, no. Że Magda Cielecka była córką alkoholika.
Wiesz, no alkohol jest zły, no nie ma co tutaj się tam bronić i pewnie cukier, alkohol to takie najgorsze narkotyki, używki, gdzie przyzwolenie na nie społeczne jest bardzo duże. Szczerze powiem, nie wiem, czy to coś bardzo zmieni, gdy to, że czy ona wrzuciła, czy nie, jak to jest tam istotne i nie wiem, po co ona to zrobiła. No zakładam, że miała w tym jakiś interes ekonomiczny, no, że nie zrobiła tego za darmo, ale nie znam na tyle blisko sprawy, żeby to oceniać, ale wydaje mi się, że te przepisy też są trochę anachroniczne i takie dosyć płynne, czy w momencie, w którym pijemy wino i stoi butelka tego wina na stole, to już jest reklama, czy tam nie jest i jakby jak to wygląda, czy tam już nie mówiąc o innych trunkach, więc dużo się tego przewija. Jednak kultura picia alkoholu jest, zacytuję klasyka, a ty jak jesz, to nie pijesz?
No tak, ale to zupełnie serio.
więc nie wiem, chcesz, żebym powiedział, co sądzę ogólnie na ten temat, czy na temat tej sprawy?
Znaczy, zastanawia mnie, bo no, ta sprawa mnie też zastanawia, zaraz do tego przejdę, ale jak już poruszyłeś temat tego, że te prawo jest dość mocno nieuregulowane, ono jest dające bardzo dużo interpretacji. Bardzo dużo, dobra, bardzo, bardzo dużo. Dlatego chciałbym cię zapytać, czy uważasz, że reklamowanie alkoholu powinno być zakazane, tak jak reklamowanie papierosów chociażby? Czy powinno po prostu być tak, jak z zakładami sportowymi możecie to robić?
Wiesz co, ja to chyba jestem tak za taką, za nałożenie bardzo wysokich akcyz i puszczenie tego wolno, bo i tak zawsze będą dziesiątki, jak nie setki, jak nie tysiące prób obejścia. Nie sądzę, że ten alkohol nagle zniknie z przestrzeni i są też ludzie, którzy powiedzmy piją umiarkowanie latami i jakoś tam żyją. I nie zmienimy tego, to samo dotyczy wiesz, marihuany i wielu innych rzeczy. No, robimy jakieś tam potworki prawne polegające na tym, że możesz sobie zadzwonić dzisiaj i mieć receptę na medyczną marihuanę i wszystko jakby jest okej. Okay. A już nie jest okej, jak tam ją kupisz bez recepty.
No to bardzo, właśnie to jest wszystko bardzo złożone, dlatego pytanie jest takie, czy wiesz, no reklama to... z Magdą Cielecką zachęci cię do tego, żeś kupił sobie butelkę wódki?
Na wódkę reklamowała?
Tak.
O kurde, grubo. Jaką?
Wiesz co, nie pamiętam. Ja się nie znam na wódkach, ja nie piję wódki, więc nawet nie mam pojęcia co...
Ale nie rosyjską.
Nie. Ja, to już było za daleko.
Ja pijałem przez długi okres czasu, właściwie jedyną wódkę, którą pijałem, to była Białuga, ale honorowo od czasów wojny nie piję.
Wódki czytaj.
Wódki też chyba. A widzisz? Tak jak odstawiłem, to wódkę w ogóle, tak.
Dlatego to mnie zawsze bardzo mocno zastanawia, jeżeli chodzi o te kwestie prawne. Wolałbym, żeby to było uregulowane i że pod tym kątem bym na to raczej bardziej spoglądał, niż pod takim, że Jan Śpiewak donosi na prokuraturę na Magdę Cielecką, bo widziałem, że to w internecie zostało odebrane raczej negatywnie. I też została wyciągnięta mu hipokryzja, bo pokazano, że on również uczestniczył w jakiejś tam reklamie i w jakichś tam imprezach związanych z promocją alkoholu.
No tak.
Dlatego to nie jest.
Wiesz, ten problem jest dużo, dużo szerszy i dotyczy głównie młodzieży, bo już dorośli ludzie, no to wiesz, są za siebie odpowiedzialni, każdy tam robi co chce. Ten problem dotyczy właśnie, tak jak powiedzieli, bukmacherki, nie wiem, tytoniu, marihuany, alkoholu i cukru w ogóle też, które wszyscy przymykają na to oko, a to jest zło takie bardzo, bardzo z dużymi implikacjami społecznymi i to dotyczy szczególnie dzieci i młodzieży. No i tutaj jest jakiś temat, który nie jest oczywisty, no ale ja nie wiem, czy to jest tak, że dzisiaj jest jakakolwiek możliwość włożenia ograniczeń. To jest albo, niestety to musi być albo białe, albo czarne, albo nie ma tych reklam w ogóle. Albo ten rynek powinien być dużo bardziej liberalny, no.
No i
wydaje mi się, wiesz, że społecznie, no wyobraź sobie, nie wiem, żeby teraz jakaś drużyna dzisiaj weszła z piłkarska na przykład z reklamą papierosów czy alkoholu na koszulkach, to nie byłoby już dobrze odebrane, więc wydaje mi się, że ten rynek sam by się też trochę uregulował, no.
Tak, to też mi się wydaje, że jednak ludzie wywarliby na to taki wpływ, że gdzieś tam zostałyby takie reklamy trochę pomijane w niektórych przestrzeniach, ale wydaje mi się na przykład, że Instagram zupełnie serio mógł być zalany takimi reklamami.
Alkoholem?
Mógłby być
bardzo
zalany.
Bardzo możliwe.
Tam jednak mógłby być naprawdę bardzo mocno zalany alkoholem, więc to jest bardzo ciekawa przestrzeń. To jest przestrzeń na pewno do debaty ludzi, którzy nad tym pracują, znają trochę badania społeczne, rozumieją ludzi, widzą młode pokolenie, bo nie wiem, mnie nigdy żadna reklama nie przekonała do tego, żebym coś kupił. No nigdy nie wpadłem na to, że kupiłem coś przez reklamę.
Wiesz, ale to możesz tego też nie wiedzieć.
Podświadomie, tak. No, to jest dobra reklama, tak działa. Tak,
ileś razy usłyszałeś i ten sięgasz, później wchodzisz do żabki i sięgasz za to, co ci tam...
No jesteś widziałeś już jakąś nazwę, no to też jest po prostu podświadomie. No to ma tak działać. To reklama jest dużo bardziej złożona, niż teoretycznie nam się wydaje, żeby działała. No masz proszek do prania i ja pamiętam dokładnie jeden, tylko i wyłącznie, bo w dzieciństwie reklama...
Ariel.
Persil.
A, Persil.
Ja jestem team Persil. Widzisz? I to gdzieś tam gra, jasne, że tak, ale wydaje mi się, że jeszcze bardziej niebezpieczne jest to, kiedy właśnie dzieją się takie sytuacje złożone i ktoś na kogoś donosi i tak dalej, a wydaje mi się, że dużo ciekawszą...
Nie, to dla mnie najdziwniejsze, że to w ogóle jest jakiś temat do dyskusji. Taki,
no nie, tutaj tematem jest to, że ona jest córką alkoholika i że mówiła o tym, że ojciec zniszczył jej życie, a teraz reklamuje alkohol. To z tego ten wątek się wyciągnął.
No tak.
Bo tutaj to po prostu najbardziej nie gra. Tak no zupełnie
prawda.
Serio, nie? Że gdzieś tam...
To prawda.
To jest ton, gdzie Jan Śpiewak uderzył bardzo celnie, no bo bardzo celnie i...
On jest politycznie zaangażowany? Startuje gdzieś?
Nie, chyba nie. Znaczy, mam nadzieję, że nie. No, mam nadzieję, że naprawdę nie. No dobrze, ale przejdźmy do pozytywnych tematów, bo
dawaj,
są takie.
Właśnie.
Siatkówka. Oglądałeś jakiś mecz?
No, oglądałem finał.
A, tylko finał.
Nie, ale wiesz co, to bardzo mi się to podobało, bo oczywiście fajne są emocje, ale też jest fajne uczucie, jak widać właściwie od pierwszych piłek, że byliśmy zdecydowanie lepsi, zmierzyliśmy tych Włochów w finale i w ogóle siatkówka to jest jeden ze sportów, które lubię. I fajnie się to oglądało, fajny wieczór sobotni.
Ale wyobrażałeś sobie siebie jako właściciela klubu do siatkówki?
Nie, bo już kilka było takich podejść, kilka rozmów miałem, próbowano mnie, różni znajomi próbowali mnie namówić, ale wiesz, no jednak Polska Liga Siatkowa i to samo dotyczy trochę koszykówki, Polska Liga Siatkówki i koszykówki, no to jest problem taki, że tam nie masz możliwości zbudowania modelu finansowego, który powoduje, że ten klub się rozwija, jest w miarę niezależny. Więc musisz wchodzić w cały szereg różnego rodzaju układów, które sprowadzają się albo do układów lokalnych, czyli z polityką lokalną, albo z polityką centralną, czyli ze spółkami Skarbu Państwa. Ja jednak jestem jedną z tych osób, które wierzy bardzo w to, że sport powinien być niezależny. I nie chciałbym, żeby polityka grała aktywną rolę w jakimkolwiek klubie sportowym. No i więc to nie jest dla mnie.
Ale masz takie wrażenie na przykład, że przez to, że Orlen i te wszystkie spółki dookoła bardzo mocno inwestują w siatkówkę, też w sporty związane z lekkoatletyką, że to zabiera trochę niezależność tym ludziom, na przykład jeżeli chodzi o...
No to jest oczywiste.
A to jest celowy ruch twoim zdaniem?
Wydaje mi się, że celowy. Co więcej, ciężko go krytykować, bo ja zawsze byłem za tym, żeby tych pieniędzy było na sport. Oczywiście marzyłby mi się świat idealny, kiedy są te pieniądze, a nie ma ingerencji polityki, ale to niestety tak nie działa. I to jest z mojej perspektywy, bo jestem człowiekiem, który zawsze jest pro-sport, szczególnie jeśli chodzi o dzieci i młodzież, ale dorosłych również, no to mówię w tej chwili już o sporcie amatorskim, to dobrze, że tych pieniędzy na sport jest więcej, no ciężko mi to skrytykować.
No
ale oczywiście źle, że to się wiąże z zależnością polityczną i to jest słabe bardzo. I to dotyczy, wiesz, od PZPN-u przez większość związków, większość klubów i lekkiej atletyki, również sportów olimpijskich.
Ale PZPN dzisiaj jest dużo bardziej związany z politykami niż był za czasów pana Bońka?
Dużo.
Ale w jaki sposób to się objawia?
Wiesz, no to jest znowu powszechna wiedza tak trochę jest po prostu, no.
Ale że politycy mają wpływy w tym PZPN-ie, no bo ja nie wiem do końca, o co chodzi, w jaki sposób to się objawia, że oni tam...
Wiesz co, to jest powiedzmy szeroko pojęty dobór kadr, ludzi zarządzających, pewne relacje, bliskość, taka osobista, no wiesz, no... Mogę ci powiedzieć, jak było za czasów Bońka, bo on mnie zapraszał na te mecze reprezentacji. Nie widziałem go nigdy w jakichś tam bliskich relacjach z jakimkolwiek politykiem na stadionie i oczywiście, że się witał, uczuł się gospodarzem, ale podejrzewam, że teraz jest to, ta atmosfera jest dużo bardziej taka, nazwijmy ją, jowialna. Dużo bardziej taka koleżeńsko-relacyjna i tyle.
Ale też bo jak już tak napomniałeś o różnych sportach, no to też zawsze ten Polski Związek Koszykówki budził bardzo duże emocje. Tam były zawsze i ten spór z Marcinem Gortatem, z tego co...
I PZKOŚ i PZT, tak.
No, tam zawsze był...
PZS, przepraszam.
Tam zawsze był PZT bardzo również. Duży... Chociaż w tym Polskim Związku Piłki Siatkowej, tak? Bo to jest taki, tak się nazywa ten związek. Chyba tam od momentu, jak jest pan Świerczewski, jest chyba...
Spokojniej. No, tak. Nie wychylają się.
Tak, jest chyba raczej tak bardziej ułożone.
Tak, to jest taka prezesura środka.
Tak?
No tak, no unika powiedzmy sytuacji kontrowersyjnych i chyba to jest mądrze, no. A jeszcze do tego, jak dodamy sukcesy kadry i trenera, który okazuje się, że się dobrze sprawdził czyli można, a jednak ta siatkówka też jest sportem kompetytywnym i chociażby tacy Włosi i przynajmniej 10 innych państw na świecie. Mówię o takich krajach wysoko rozwiniętych, gdzie jest i dużo kasy i duże zaplecze, w sensie młodych ludzi, którzy się garną do sportu, no to nie jest tak prosto wygrać Mistrzostwo Europy, jeszcze wiesz, 3-0 w finale z Włochami u nich.
No jasne, że nie jest.
To jest bardzo duży sukces i bardzo się cieszyłem. W ogóle super wieczór miałem wtedy.
Dla mnie to jest bardzo interesujące, bo też jak rozmawiałem z różnymi siatkarzami, był u mnie Tomek Fornal, Bartek Kurek, Michał Kubiak był już po zakończeniu kariery, jeżeli chodzi o kadrę. I też interesowało mnie to, że w siatkówce, zobacz, ten ciężar jest bardzo mocno przesunięty na reprezentację. Nie mówi się o klubach. Ogólnie, jeżeli chodzi o klubową siatkówkę, klubowa siatkówka jest bardzo mocno w cieniu.
Wiesz, no dzisiaj niestety piłka zagarnęła tak dużą część tortu i też tenis trochę, mówię, i taka kasa po prostu spolaryzowała te sporty do tego stopnia, że ty to możesz nie pamiętać, ale jeszcze tak chociażby lekkoatletyka i inne sporty olimpijskie kiedyś były bardzo, bardzo popularne. No my mieliśmy przecież, nie wiem, chociażby Viva Kielce wygrała Ligę Mistrzów w piłkę ręczną i to też jest bardzo, bardzo duży sukces sportowy i to też się nie odniosło jakimś tam wielkim echem do tego stopnia, że nawet ten klub to chyba był bliski bankructwa i miał jakieś też dość duże problemy. W tej Lidze Mistrzów Siatkarskiej, czy w piłkę ręczną, czy w kosza, w ogóle w tych rozgrywkach europejskich nie ma takich pieniędzy jak w piłce nożnej. I tak naprawdę podejrzewam, że te rozgrywki, nawet jeśli się bilansują jakoś finansowo, to są koło zera, czyli to nie jest tak, że kluby na tym zarabiają. Potrzebujesz mi dużo więcej zawodników, żeby grać na dwóch frontach i tak dalej, więc wiesz, na hale w Polsce przychodzi po 2 czy 3 tysiące ludzi i to nie ma w ogóle porównania do stadionów. I to wszystko razem, tak samo prawa do transmisji. to wszystko powoduje to, że po prostu te sporty stają się mniej popularne i mniej się o nich mówi. No.
Ale zobacz, gdyby polska drużyna grała w Lidze Mistrzów, już w grupie. Pamiętasz, jakie były oglądalności, jak Legia grała w Lidze Mistrzów?
Oj, duże.
No właśnie. Jak teraz gdzieś... Ktoś mówił o tych statystykach, ale mogę się mniej więcej trochę pomylić, ale że finał Ligi Mistrzów oglądało mnie maksymalnie 2 miliony ludzi, że przeciętny mecz Ligi Mistrzów ogląda mniej niż milion.
No to nie jest tak mało.
No nie, no ale tam w porównaniu do...
Wydaje mi się, że gdyby polskie drużyny grały, to były pewnie ze dwa razy większe.
Więcej. Ja uważam, że dużo więcej.
No tak, tak.
Uważam,
tak,
że dużo, dużo więcej, tak, bo to jest coś takiego tak bardzo ekskluzywnego, tak bardzo niedostępnego, że jednak mogłoby to być bardzo, dużo bardziej eksponowane. Ja pamiętam właśnie, jak rozmawiałem ze siatkarzami i mówiłem, że gdyby chociaż jeden mecz w tygodniu był na otwartym Polsacie, ten klubowej siatkówki, to ludzie nawet z ciekawości by to oglądali.
No to możliwe.
A szczególnie, że bardzo wielu reprezentantów gra w Polsce, bo polska liga jest bardzo mocna.
Mocna jest, tak.
I to wydaje mi się, że był bardzo dobry i ciekawy ruch. I też teraz, zobacz, TVP nie przedłużyło sublicencji na Ligę Mistrzów, nie wiem, czy widziałeś to.
Tak, tak, tak.
No bo właśnie chodziło o to, że to się kompletnie nie opłacało. To było absurdalne, żeby to przedłużać. I teraz Polsat ma pokazywać na otwartym Polsacie mecze Ligi Mistrzów, no bo przez to, że nie ma TVP. No i ja jestem ciekawy, w którą stronę zmierza sport, bo dzisiaj piłka jest od poniedziałku do niedzieli. Kiedyś była w weekendy i we wtorek, w środę i tyle, tak?
Że tyle. No niestety jest tak, że te tradycyjne sporty olimpijskie, które ja bardzo lubię i szanuję, odchodzą powoli do lamusa i to wszystko się wiąże z rozpoznawalnością i z kasą. I jak się pojawią takie postacie, nie wiem, chyba ostatnią taką postacią w sportach olimpijskich to była Justyna Kowalczyk, mm-hmm, która jednak była też traktowana jak dobro narodowe i była taką osobą, którą mm-hmm wszyscy znali, wszyscy trzymali za nią kciuki, bo już nawet, wiesz, czy młodziarze, czy młodziarki, już nawet ci lekkoatletyci, którzy wygrywają te mistrzostwa świata, zdobywają medale na olimpiadach, na igrzyskach, no już nie są, raz na te 4 lata trochę się o nich mówi, ale to nie są postacie, które funkcjonują w mainstreamie, więc dopóki się, wiesz, no, nawet to widać w tenisie, ale zresztą w piłce nożnej też bardzo często są, ale już na przykładzie tenisa są tenisistki, które zarabiają dużo więcej od tych tenisistek grających dużo od nich lepiej, bo są dużo bardziej rozpoznawalni. No.
No dobra, no to ja ci podam pierwszy przykład z brzegu, bo ja też uważam, że jest tak, że gdyby telewizja dużo bardziej zainteresowała się niektórymi sportami, to by je spopularyzowała. Mogę ci podać pierwszy przykład z brzegu, to jest KSW. Czy kiedykolwiek ludzie oglądali MMA przed tym,
no jak wiem, Polsat pokazywał... No wiem, ale to był chyba taki trend, wiesz?
No gdzie?
Nie, nie Bogusz, wiem, nie wiem, czy tego policja...
To był trend, który się stworzył przez telewizję. Mamet Halidow, Michał Matera...
Nie. To stworzyli chłopaki z KSW, oczywiście na początku ten rynek zajmował.
Tak, może zniszczyć.
Stworzyli ten rynek, ale jednak uważam, że nikt by tego nie robił, gdyby się to nie opłacało.
Ale jasne, to się opłacało, tylko więc... chodzi mi o to, że oglądalność tego była tak potężna, że można było przez to zbudować legendy tych chłopaków. Możesz położyć na ten albo rzucić jak wolisz, Boguś.
Dobra.
I to gdzieś tam dookoła tego wszystkiego zbudowało to.
No jednak uważam, że było odwrotnie.
Że...
W sensie, że oni jakby trafili w niszę komercyjną i po prostu to się zaczęło bardzo opłacać.
Mm-hmm.
Gdyby się nie opłacało, nie podejrzewam, że wiesz, no oczywiście jest do tego telewizja publiczna i ten TVP Sport z czasów Marka Szkolnikowskiego stał się takim naprawdę na tym rynku brandem i dobrą telewizją sportową. Nie, to jakby nie podlega dyskusji. Teraz Sebastian Staszewski, trzeba trzymać za niego kciuki. Myślę, że nie będzie miał łatwo, bo no bo to generalnie nie jest łatwy kawałek chleba. No i oczywiście telewizja publiczna, która ma tę misję społeczną, może takie projekty robić, no ale nie możesz wymagać od telewizji komercyjnej, żeby robiła rzeczy, które im się nie opłaca.
No jasne, ja nie wymagam tego od telewizji komercyjnej, ale właśnie chciałem nawiązać do telewizji publicznej, która może takie rzeczy pokazywać i na pewno może być tego dużo. A druga sprawa jest taka, osobowość. Teraz pomyśl sobie, jak już nawiązałeś do tenisa, Jerzy Janowicz, za same osiągnięcia sportowe uważasz, że byłby zapamiętany?
Nie.
Masz odpowiedź. Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Jak weźmiesz sobie jednego i drugiego, który ma większą rozpoznawalność i dlaczego?
No, tylko to potwierdza, że jak wracają do tenisa na Hurkacz, to samo. On jest wybitnym tenisistą i najlepszym, jakiego mieliśmy w historii. I szczególnie, że to już od kilku lat gra na wysokim poziomie i potrafi te poszczególne sukcesy powtarzać. Trzeba pamiętać, że w tenisie oczywiście liczą się również trofea, no ale tam się jak liczy ranking i on przez kilka lat jest no powiedzmy w top 20. I, no i też nie jest osobą, która jakoś specjalnie te media zawładnęła i funkcjonuje w mainstreamie.
Nie masz wrażenia, że my się boimy
trochę? A jest wielkim sportowcem.
No ale zobacz, bo często może się ludzie boją być jacyś, bo nam się wbiło przez tego Adama Małysza, znaczy mówię to oczywiście w dużym nawiasie, że bycie skromnym jest fajne i bycie nie wychylania się i tak dalej.
Ale bycie skromnym jest fajne.
No jasne, że tak.
Nie musisz być osobowością tylko wtedy, jak mówisz kontrowersyjne rzeczy.
No nie, ale jasne, że nie.
Zachowujesz się, więc to powiedzmy tak, że wzbudzasz emocje skrajne.
No ale na przykład możesz podejść i dzisiaj niedługo będą bardzo ważne wybory i możesz powiedzieć ludziom, wiecie co, powinniście zagłosować, albo na wiecie co, wiecie co, prawa kobiet są ważne.
Zgadzam się i wiele osób woli unikać dla świętego spokoju zajmowania stanowiska w sprawach, które wzbudzają kontrowersję, a polityka jest taką chyba, że szczególnie przed wyborami pewnie numerem jeden kwestią, która polaryzuje nasze społeczeństwo. Choć też jest dosyć ciekawe, bo pachnie to tym, że będzie kolejna tura i kolejne wybory na ten moment, że nie bardzo tam wygląda, jak, że będzie jakiś specjalny konsensus, bo może być tak, że będzie... No zobaczymy, co będzie po wyborach. Natomiast na pewno te kilka tygodni jeszcze będzie ciekawe i polaryzacja jest bardzo duża.
Bardzo, bardzo duża. Jestem bardzo ciekawy tego, co się wydarzy. No i zobaczymy. Naprawdę zobaczymy, bo to jest wyjątkowe.
Sam fakt, wiesz, że doszło do tego, że w ogóle nie ma możliwości zorganizowania debaty politycznej, liderów, czy nawet tych wybijających się osobowości z poszczególnych partii, no to już jest dla mnie jakiś w ogóle dramat. To powiedzmy upadek demokracji.
Leśnodorski i Żurnalista. Trójkącie towarzyskim.
No to jeszcze porozmawiajmy o meczykach, bo też mnie to ciekawi. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, kiedy to powstało, ten projekt. Obserwujesz coś? Patrzysz, jak to rośnie?
Tak, tak. No dobrze sobie radzą. Mają to dobrze spozycjonowane w internecie bardzo. Mhm. Tam był inny model biznesowy od początku. Co? No fajnie.
Ale inny model biznesowy w odniesieniu do kanału sportowego, tak?
Tak, bo oni tam, ten, jakby ta spółka, czy cały ten biznes wystartował na afiliacjach z bookmacherami i to był tak naprawdę, to był driver ekonomiczny tego przedsięwzięcia. Tam jest właścicielem bardzo sensowny chłopak, którego poznałem i taki bardzo probiznesowy. I co, no?
A to jest ktoś związany ze sportem?
Nie.
To dlaczego zainwestował w sport? Bo to jest bardzo ciekawe. Zobacz, media sportowe w Polsce mają się bardzo słabo.
Ja wiem, dlaczego tak uważasz?
No, zobacz, przegląd sportowy, sprzedaż. Piłka nożna, sprzedaż.
Ale gazety to w ogóle wszystko.
No to nawet zobacz, no to okej, no to przejdźmy do portali. Dzisiaj sport.pl pisze o freak fightach.
No wiesz, piszą o tym, co ludzie czytają, co się klika. Wydaje mi się, że my mamy na dość wysokim poziomie media sportowe, chociażby kanał sportowy i meczyki, które zawładnęły większą część internetu. Ale wiesz, największe portale WP,
no nie, no dobrze, no ale zapytajmy się o to, jak zarabiają.
Czy telewizja, no to tego sportu jest dosyć dużo i nie mam poczucia, że media sportowe się mają źle, raczej mam poczucie, że się mają dobrze.
No a to mi chodziło bardziej o to, czy one realnie przynoszą tak duże wpływy.
Finansowe? Mhm. No wiesz, no i kanał sportowy, i meczyki sobie radzą bardzo dobrze, w związku z tym to pokazuje, że wiesz, że można coś nawet w stosunkowo krótkim czasie zbudować, że są ci chłopacy w kanale sportowym. Zrobili przez 3 lata, to jest bardzo duży sukces. No to wiesz, pomimo silnych osobowości, bardzo różnych ludzko i
temperamentów.
Postaw, temperamentów, jakoś to ogarnęli i zbudowali coś, co jest naprawdę wartością na tym rynku w 3 lata. W związku z tym da się.
Dobrze, a ty gdybyś był tam w tym środku tego biznesu, już myślałbyś o sprzedaży?
Kanału sportowego? Mm-hmm. Ja generalnie mam takie podejście do biznesu, że niestety, że uważam, że statystycznie jest bardzo mała szansa, żeby w Polsce zbudować firmę, która będzie światowym graczem. Mhm. Próbują różni przedsiębiorcy, nie wiem, Arek Muś chociażby, on produkuje szkło i szyby takie, przecież tam nie będę o tym opowiadał, no. Bardzo ma poważne aktywa za granicą. Rafał Brzoska.
Jest, tak, ten pan jest bardzo bogaty o tych...
Tak. Ostatnio był na okładce Forbesa. Rafał Brzoska próbuje z Impostem wyjść za granicę. Mm-hmm. Są, nie wiem, grupa WP próbuje inwestować w regionie i tam robi jakieś akwizycje. Więc są jakieś próby, ale powiedzmy, nie wiem, może 10, może max 20 firm, które mają szansę jakiś taki zasięg globalny osiągnąć w najbliższych latach. A poza tym uważam, że jednak w Polsce, czy jak się buduje biznes, czy startuje, czy nawet przyjmuje jakiś mniejszy, to trzeba od początku myśleć o sprzedaży zawsze.
Czyli odpowiedziałeś na moje pytanie, żebyś myślał o sprzedaży.
Tak, bo ja zawsze myślę o sprzedaży.
A myślisz, że... Bo to jest bardzo ciekawy zbudowany biznes. No zobacz, masz 4 osoby, o których powiedziałeś. 4 różne osoby. 4 zaprawdę...
Powiem ci tak, ciekawe jest jedyny biznes, który, znaczy biznes, jedyne przedsięwzięcie, w którym funkcjonowałem jako wspólnik i zresztą, którym zarządzałem, czyli klub sportowy Legia Warszawa, z którym jestem, wiesz, na życie emocjonalnie związany, to pewnie było jedyne mój jedyny epizod w życiu, kiedy myślałem, że nigdy w sensie nie będzie sytuacji sprzedaży. A jak widzisz, życie czasami się tak toczy, że najlepszą decyzją, którą możesz podjąć, to jakby dla wszystkich jest to, żeby sprzedać.
Ale ty dostałeś ofertę nie do odrzucenia.
Nie, to już co gadaliśmy, o tym argument finansowy w ogóle nie grał żadnej roli, to w ogóle nie miało żadnego znaczenia.
No ale oferta była dobra.
Wiesz, myśmy taką samą złożyli w drugą stronę, więc... Więc to nie jest tak, że to, znaczy to w ogóle jakby kasa tam, to nie był żadnym argumentem.
Mm-hmm. No dobrze, tylko chciałem ci zadać pytanie w ten sposób, że masz 4 gości, którzy są twarzami tego kanału i jeżeli chcesz sprzedać tę firmę komuś, to przecież musisz sprzedać razem ze sobą, no bo wydaje mi się, że...
Zazwyczaj takie transakcje, szczególnie na rynku twórców, są związane z kilkuletnimi kontraktami, czy lock-upami na udziałach, czy są podzielone na części, czyli jest tak, że taki inwestor część udziałów kupuje teraz, a jest dosyć duża premia na koniec jakiegoś okresu. 3 do 5 lat przeważnie są te okresy, które powodują, że wiesz, no to jest trochę tak jak w każdym biznesie, no to nie jest dobrze, że coś wisi na jednym człowieku i jakiekolwiek przedsięwzięcie biznesowe, ponieważ największa wartość jest wtedy, jak ten brand jest sam sobie tak silny i organizacja jest sobie tak silna, że nawet jak drużyna piłkarska, tak, że odejście jednego, nawet najlepszego piłkarza na świecie nie powoduje tego, że ta drużyna nagle jest, wiesz, warta o połowę. Ale no nie wiem, co ci mam powiedzieć.
No nie, no bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo teraz fajnie skonstruowałeś myśl, czy na przykład, kiedy cała czwórka miałaby się odciąć od kanału, sprzedając udziały.
To wydaje mi się, że takiej transakcji by nie doszło.
No to nagle ta firma byłaby warta dużo, dużo mniej.
Tak,
jeżeli
tak.
To byłoby, się, tak, że odchodziliby krok po kroku i...
Tak, do takiej transakcji by nie doszło. No ale wartość kanału sportowego jest duża i nawet jako brandu i cała ta organizacja jest, to nie jest już taki, wiesz, 4 chłopaków, którzy zaczęli coś kręcić na YouTubie. To jest poważna organizacja o dużej, dużej wartości rynkowej, jak dużej, nie umiem ci powiedzieć. No, ale to jest... też jest z tymi wszystkimi sprzedażami, to jest, wiesz, dla jednego coś jest warte 100, a dla drugiego to samo jest warte 200, więc to, a dla trzeciego 50, więc jak uprzedzam twoje pytanie, ile jest warte, nie
wiem. No dobrze, ale to jest, ale tak zupełnie serio, no to bardziej jest warte 50 milionów, czy 10 milionów?
Myślę, że bardziej 50.
Okej, okay, no to już coś wiemy, bo to mnie zastanawiało, jak w ogóle
myślę,
to się...
bardziej 50.
Ale największym...
Ale to jest, wiesz, na takiej zasadzie, że po prostu jak...
No po prostu policzysz sobie tak, wszystko, no bo to chodzi o matematykę, tak, no policzysz tak, wyświetlenia, tak. Zobaczysz.
Ale bardziej 50, to nie znaczy, że 50.
No nie, wiesz, no jasne, że tak.
Jak zapytałeś się, czy bardziej 10, czy bardziej 50, to jestem
no jest
przekonany, że bardziej 50.
Okej, okay, no jest bardzo duża przepaść, ale...
nie znaczy, że nie jest może i więcej, albo... Może trochę mniej niż 50, nie wiem, nie mam...
Boguś, ja nie wyciągam konsekwencji, bo sobie mnie po prostu zastanawiało tak z biznesowego punktu widzenia, jak patrzysz na to, ile to może realnie mieć jaką wartość. No jeżeli masz firmy, które generują tak duże zasięgi, no to logiczne jest to, że jak nawet policzysz sobie siedzibę zatrudnionych ludzi, tak, to ile, tak, jaki jest przychód z YouTube'a, jeszcze no nie myśląc o reklamach, no to myślę, że tutaj już jest zbyt blisko, a zresztą wychodziły na wirtualnych mediach raporty finansowe kanału sportowego.
No widzisz.
I tam było...
No więc, nie no, wiesz, no wszystkie spółki dzisiaj składają raz na rok sprawozdania finansowe i one są publiczne, więc to jedynie nie mówimy o żadnych tajemnicach. Ja tylko, żeby skonkludować tą historię, jestem przekonany, że niezależnie jak ta, powiedzmy, się potoczy, to jestem spokojny zarówno o przyszłość każdego z tych wspólników, jak i samego kanału sportowego, jako firmy, wydaje mi się, że najlepsze jest cały czas przed nimi.
Mm-hmm. A uważasz, że takim największym czynnikiem na to, że to tak wyboostowało i tak urosło, było to, że oni złamali trochę konwencję i wyszli poza sport?
Myślę, że to też miało jakby swoje znaczenie i tutaj Krzysiek po prostu lubi życie i zmierzać się z nowymi, ciekawymi ludźmi, osobami, tematami. I myślę, że to miało jakieś znaczenie, ale jak duże, tego nie umiem ci powiedzieć. No,
no ale no, nawet wiesz, no, sam Krzysiek to jest jedno, ale Smoku no, lubi te artystyczne tematy i te
hejale. Wydaje mi się, że to jest dobra droga i wydaje mi się, że dzisiaj media muszą być, szczególnie o tak dużych zasięgach, możliwie tematycznie zdywersyfikowane, czyli jakby mówienie tylko o piłce nożnej ma swój sufit. No.
Mm-hmm, dobra, a teraz jeżeli miałbym...
Wiesz, oni zresztą też tak podchodzą trochę, zaś tam jest trochę programów, które trzeba nazwać niszowymi, ale uważają, że mają jakąś misję i propagowania tego sportu i mówienia też o innych ligach niż Ekstraklasa i o wielu innych kwestiach i przedstawiania tych sportowców, mm-hmm. którzy nie są super rozpoznawani, więc tam jest w tym projekcie duży element misji. No.
Dobrze, masz 4 Avengersów tam, którzy są naprawdę mocni. Jakbyś mógł dodać jednego z tego świata sportowego, patrząc tylko i wyłącznie o nazwisko, że jest duży, to kogo byś tam dodał, gdybyś mógł?
No to mnie zagiąłeś.
No pomyśl sobie, jestem ciekawy, jak sobie pomyślisz, że to środowisko sportowe.
Nie wiem, naprawdę nie. Naprawdę nikt mi nie przychodzi do głowy.
No bo też mnie zastanawiam, czy to nie jest tak, że trochę ci... No czy może jakiś były piłkarz, jakiś Kamil Kosowski, to mógł być też ciekawy.
Wiesz, ja bardzo szanowałem i dalej szanuję Tomka Ćwiąkałę w sensie merytorycznym. Zdaje się, że on ma też dosyć duże zasięgi i jest takim mocno niezależnym, jeśli chodzi o opinię dziennikarzem i to mi się zawsze w nim podobało. Poza tym jest bardzo inteligentny i fajnie formułuje myśli i stawia dość odważne tezy dosyć często i może on?
Mm-hmm. A Przemek Rudzki? Lubisz to, co on robi? Czytasz to?
No, jego cenię bardzo, tak. Cenię go bardzo jako dziennikarza, bez wątpienia i my się, wiesz, no on...
On miał być tam.
Tak, tak, on tam miał być, więc teraz pewnie nie jest specjalnie szczęśliwy, że się nie zdecydował, no ale wiesz, no każdy ma swoją drogę i życie do przeżycia, nie tylko prywatne, ale też jakby biznesowe i wydaje mi się, że to jest to co oni zrobili, jest wielkim sukcesem, super przygodą i no i ten, no i Przemek może żałować, że nie uczestniczył, no. Ale cenię go bardzo, to prawda.
Ale myślisz, że chyba już kiedyś o tym rozmawialiśmy, a może coś się zmieniło na przestrzeni ostatniego czasu, że taki kanał na YouTubie, ale kanał informacyjny, mógłby się przyjąć?
Wiesz, to jest temat, o którym się mówi, nie wiem, od lat 20 przynajmniej, o upadku tradycyjnej telewizji. Mm-hmm. I zaczęło się od gazet, które rzeczywiście zmiotło z rynku i ludzie przestali czytać drukowaną prasę. I z tą telewizją jest o tyle ciekawe, że logika by nakazywała, że internet to zmiecie, a jakoś to się nie dzieje. No i nie udało się nikomu chyba, może to jest kwestia zależności od platformy, może to jest kwestia ograniczeń różnych, które ten YouTube nakłada, chociażby jeśli chodzi o reklamy. No nie udało się nikomu w Polsce, a też nie słyszałem, że na świecie zbudować jakby realnej alternatywy dla telewizji w internecie. Takiej, mówię, tradycyjnej telewizji, gdzie byłoby powiedzmy 24 godziny na dobę nadawane programy i które by miały po prostu pozycję taką jak pozycja telewizji. Choć na pewno pozycja telewizji spada i to nie jest już tak, że ta telewizja rządzi rynkiem medialnym. Mi się wydaje, że internet jako całość jednak jest, no ale to jest też tak szerokie pojęcie, wiesz, tych social mediów jest masa, tak? Dlaczego tylko YouTube, a nie,
no nie, no jeszcze,
Instagram,
że nie.
Twitter i tam.
Tak, Twitch, no masz masa ludzi popularnych i wydaje mi się, że nie można powiedzieć, że jedna platforma bądź jedna przestrzeń rządzi, tylko jednak, że jeżeli wiesz, chcesz być rozpoznawalny ogólnie, to musisz być tu i tu.
Tak
nie ma takiej rozpoznawalności w internecie, która da ci taką rozpoznawalność, znaczy może jest, ale to są poszczególne jednostki, tylko tak wybitne powiedzmy, które powodują, że...
Wiesz, są też inne grupy docelowe, jednak kwestia wieku tutaj
jest bardzo istotna. Ale rozmawiamy o wszystkich.
Ja wiem, kwestia wieku jest bardzo istotna i należy założyć, że jeśli się nic nie zmieni rewolucyjnego, to chociażby z faktu przemijania i upływu czasu, no to za kolejne 10 lat ten kolejny kawałek tortu internet zabierze tradycyjnym mediom, takim jak chociażby jak telewizja. No i i tyle na te telewizje, szukają alternatyw, budują się tam, wiesz, koncerny medialne, gdzie stawiają sobie te nogi internetowe, czy mają portale, nie wiem, Polsat kupił jakiś czas temu Interię. I starają się te koncerny coś tam, powiedzmy, rozwijać. No ciekawe jest to, te, na przykład, że takie WP miało jakieś nieudane próby z telewizją i ta telewizja dalej tam nic nie waży albo bardzo mało waży. Nie udało się tego zrobić nawet takim graczom jak właśnie jak WP, który...
No i stawiali też na potężnych ludzi, bo przecież to, Maciej Orłoś tam przychodził jako szef telewizji.
I ten projekt się nie udał, no coś to znaczy.
No tak, tylko pytanie teraz, czy to nie jest tak, że ludzie potrzebują zaufania społecznego do telewizji, żeby to oglądać?
No WP wydaje mi się ma największe zaufanie społeczne w tej chwili ze wszystkich mediów.
Znaczy najpewniej najwięcej się klika, ale czy ma zaufanie społeczne, to jest już zupełnie inne. Mi się wydaje, że zaufanie społeczne...
No nie, no może być tak, że w niższych chyba jednak plus biznesu. Tak myślę w tej chwili o takich mediach, to ja czytam. Mhm. Ale no oni idą jakąś tą drogą środka, w miarę te materiały są w większości albo w zdecydowanym przypadku rzetelne, mniej nacechowane polityką, choć widać, że tam pewien zwrot trochę w ostatnich tam miesiącach, czy tam dwóch latach.
No nie, no teraz portale poszły bardzo w politykę.
Zagiałeś mnie jakby trochę. Dlaczego uważasz, dlaczego stawiasz taką tezę, że zaufanie społeczne telewizji jest klucza większe?
No nie, chodzi mi o to na przykład, że jeżeli TVN już ma tak długo telewizję i masz do wyboru, czy oglądasz telewizję TVN-u, TVN24 zakładamy i mamy telewizję WP, która jest nowa i startuje i to na początku było naprawdę kulawe, to nie wyglądało profesjonalnie, to z automatu wybieram coś, co po prostu działa. Bo jeżeli...
No wiesz, no to nie jest tak, że otworzysz tę telewizję, ona zadziała jutro, ale jak jednak masz zasoby, a WP ma bardzo duże, to stać się na to, żeby postawić na ten projekt mocniej. Może to jest tak, że oni nie doinwestowali tego.
To też, może myśleli, że to będzie dużo prostsza gra.
Możliwe, nie?
A telewizja to jest jednak gra dla dużych graczy, bardzo dużych graczy. Tak. Mimo wszystko, bo też mówimy o tym, że telewizja słabnie, ale ona nadal jest potężna.
No jest.
To jest tak, że telewizja słabnie, ale ona nie jest mała. Ona ma po prostu dzisiaj rzeczywiste rozmiary. Bo kiedyś telewizja była olbrzymem. Telewizja potrafiła stworzyć ciebie gwiazdę w tydzień, jeżeli bardzo chciała. I to mi się wydaje, że jest nacechowane, jeżeli chodzi o media. Naprawdę bardzo dużo ludzi nie korzysta z internetu, bo nawet nie ma czasu, bo wracają po pracy i odpalają telewizję i leci coś w telewizji. Nie przeglądają internetu i tak dalej, bo pracują po prostu 8 godzin, często nawet nie mają czasu, żeby spojrzeć do tego, a wydaje mi się, że ta ogólna rozpoznawalność, nie wiem, rozpoznawalność Roberta Lewandowskiego jest nacechowana pewnie tym, że gra w reprezentacji, a nie przez to, że gra w klubie.
No,
taka szeruka.
No nie, no tu
do,
się
na,
też...
Do najszarszych, najciemniejszych zakątków Polski.
Nie zgodzić. On jest wybitnym jednak piłkarzem o zasięgach ogólnoświatowych, który jest i będzie pewnie po latach, pomimo słabszego okresu w ostatnim tam roku, powiedzmy, czy od Mistrzostw Świata, zapomniany, nie zapomniany, tylko zapamiętany jako jedna z takich osób, która cieszyła nas przez kilkanaście lat.
No tak,
lat.
No ale widzieli te bramki w telewizji.
I byliśmy dumni z tego, że był Polakiem.
No tak, ale widzieliśmy bramki w telewizji, bo goś nie oglądasz.
No to dobra, przyjmuję to.
No, schodzimy.
Choć wiesz, no już na świecie, nie wiem, w NBA ten short content na przykład od kilku lat jakoś jest taki super geometrycznie rośnie i wydaje się, że jednak pójdzie sport również w kierunku short contentu.
No, na pewno, przecież to jest doskonałe. Siatkówka, dlaczego siatkówka tego nie wykorzystuje? Rozmawiałem o tym z jednym z siatkarzy. Przecież to jest genialny sport pod kątem TikToka, rolek i tego wszystkiego.
To prawda.
I osobowości. Mi wydaje się naprawdę, że to, co powiedział Robert Lewandowski, to jest, może teraz się wydawać śmieszne ogólnie, ale to jak przywołałem przykład Jurka Janowicza, osobowość czasami odgrywa rolę, że po karierze możesz dalej być kimś, tylko i wyłącznie dlatego, że w trakcie kariery naprawdę byłeś jakiś ciekawy. Ludzie byli ciebie ciekawi, udzielałeś wywiadów, powiedziałeś coś.
To prawda, ale wiesz co, jestem jednak, nie przekonasz mnie, że musisz być, nazwijmy, bo nie wiem, czy zostałem ciekawy.
Nie, chodzi o to,
nie,
że, ważny, że nie, zajmujesz nie, stanowisko w ważnej sprawie.
To prawda.
Jesteś dla innych ludzi,
tak,
rozumiesz
tak,
na przykład
przyjmuję,
miejsce,
tak, potrzeby
pomagasz,
społeczne tak. I tak dalej, tak, zgadzam się, dobrze, no, zgadzam
i to,
się.
I to o to
myślałem,
chodzi.
Że zasłonię ciekawym, które się słowo kontrowersyjne.
Nie, no nie, no nie musi mieć coś czerwonych włosów.
Okej, okay. No dobra, przyjmuję.
Też,
znaczy, powiedziałbym to tak, no trzeba mieć coś sensownego do powiedzenia, że mówić.
Ale nie każdy ma.
Ale nie każdy ma i prawda jest taka, że nawet w dzisiejszych czasach ludzie, którzy nie mówią nic sensownego, bardzo często zyskują dużo większą rozpoznawalność niż tacy, którzy mówią.
No, no jasne, że tak. No zobacz przykład Denisa Rodmana. To jest świetna historia i ten gość się tak bardzo mocno wyróżniał, robił tak szalone rzeczy, że dzisiaj tam już nie gra on w koszykówkę ponad 20 lat, a my nadal o nim rozmawiamy. Nadal jego pamiętamy.
Są ludzie, to był jeden Denis Rodman.
Eric Cantona. No masz takich, wiesz,
taki Eric Cantona.
Ibrę będziemy pamiętali najprawdopodobniej.
Trzeci Ibrahimowicz.
Jest takich jednak piłkarzy, mimo wszystko było kilku i zawodników, sportowców. Teraz jest też taki tenisista, genialny. On jest chyba Grekiem. Jezus, no niesamowity gość. Oglądałem sobie dokument na Netflixie.
Kyrgios?
Tak. No genialny gość, w sensie genialny, no jest to ciekawe.
To prawda.
I to tutaj używam słowa specjalnie ciekawe.
To, a widzisz, ale to zarówno WTA, które jest pewnego rodzaju sektą, jak i ATP, oni jednak nakładają spore ograniczeń na ten świat tenisa, bo tam jest bardzo dużo osobowości, które byłyby dużo ciekawsze, gdy jedyny tam Nowak trochę poszedł pod prąd, bo już miał taką pozycję, że mógł, ale niestety dopóki nie jesteś takim Nowakiem Dziokowiczem, to na tyle mocno cię pilnują, że tłumisz te swoje różnego rodzaju cechy i chęci funkcjonowania poza tenisem, bo się to nie opłaca.
Niestety, no to jest tak ogólnie nawet jak na rynku influencerów, jesteś kontrastowy, albo masz coś tam, to firmy nie chcą z tobą współpracować, firmy wybierają ludzi przezroczystych, bezpiecznych.
No tak.
I to też jest niebezpieczne.
Ale, znaczy bycie na siłę jakimś też nie jest moim zdaniem
rozwiązaniem, trzeba być sobą. Bo nie rozmawiamy o tym, że ktoś ma być na siłę jakiś, ja nie mówię o tym, że mamy tworzyć
na siłę. No ale są jakieś takie postacie, nie wiem, jak chociażby ten Derpiński, tak, które... No to jest niemożliwe, żeby to byli ludzie, którzy po prostu są sobą. No widać, że to jest wszystko jakaś szalona kreacja i co więcej jakieś przynosi efekty. No więc tak jak ci mówię, zapotrzebowanie na freaków wszędzie jest bardzo duże. No i mam nadzieję, rozmawialiśmy o tym ostatnio, że trochę ta nasza kultura społeczna trochę zawróci koło i będzie trochę jednak powrotu do tradycyjnych wartości.
Mm-hmm. No dobra, ale to teraz już zmierzając do końca.
I zaczniemy cenić ludzi, którzy są mądrzy, wybitni, bardzo inteligentni, z dużą wiedzą erudytów i takich, którzy opowiadają nam o tym świecie ciekawie. Szczególnie, że ten świat się staje coraz bardziej skomplikowany i moim zdaniem ludzie, którzy opowiadają o tym świecie ciekawie i mądrze mają przyszłość.
Na pewno. No to teraz pomyśl o mediach. Wszystkie media, łącznie z tymi największymi, robiły rozmowy, wywiady z Caroline Depriński. Uważasz, że to jest okej?
Okay? Szalone, no ja ci mówię,
nie, no to jest
jestem
za
jakby
zasięgami.
Trochę inny. No, jakby...
Zobacz, zaczęliśmy od tego rozmowy.
Ja bym tego nie zrobił. Nie zrobiłbym to. Zresztą, ale to jest mój... to nie wiem, czy to jest, nie, to jest, nazwałbym to biznesowa słabość, tak samo w klubie sportowym bym nie zrobił, bym nie wszedł w mariaż z polityką, nawet gdyby to ten klub miał kosztować bardzo dużo. Tak samo posiadając jakieś wysoko zasięgowe media, nie zrobiłbym wywiadu dużego i poważnego, albo udającego poważny z Karolin Terpiński, ale jakbym miała tutaj przyjść do nas, to nie wiem, czy bym z samej chęci zobaczenia z bliska tego zjawiska się na to nie zgodził. Więc jak miałbyś taki pomysł, to ja w sensie nie mówię nie, bo to jest takie zjawisko, już dla mnie to już jest tak skrajna patologia, że nie mam coś sobie takiego, że chciałbym tego dotknąć, w sensie nie zobaczyć, jak to jest naprawdę, no bo no, a nie przez soczewkę innych mediów. No.
A jakby tutaj przyszła, usiadła i powiedziała ci, Boguś, ja to wszystko gram, bo to wszystko są debile, oni wszystko klikają.
To bym wierzył w to.
No dobrze, ale uważasz, że to jest postawa biznesowo? Dobra?
Często używam ostatnio tego słowa dobre i no wiesz, no to takie są czasy. I jeśli ona rzeczywiście jest nastawioną na osiągnięcie konkretnego celu, inteligentną i mądrą osobą, choć musi mieć jakieś gdzieś dysfunkcje związane z wrażliwością chociażby, bo to nie da się tego wbić w żadne ramy normalności, no to wiesz, no gra w tą grę, wiesz, to jest trochę tak, jest takie powiedzenie, najpierw poznaj reguły gry, a później bądź w tej grze najlepszy. I bardzo dużo osób stara się być najlepszym, nie znając reguł gry. I jeśli ona rzeczywiście, powiedzmy, rozkminiła, czy albo wyczuła bardzo dobrze te reguły gry i co obrała taką drogę. No to co ci mam powiedzieć? No bardziej dziwi mnie, że wszyscy to podchwytują i jest taki szał za tymi zasięgami i kliknięciami, że po prostu, wiesz, te wszystkie nawet poważne media uczestniczą w tym.
No ale zobacz, to jest smutne. To jest na tyle ciekawe, że sam powiedziałeś, że gdybym miał taki pomysł, to nie mówisz nie.
Nie, no bo uważam, że my jesteśmy jednak, nie obraź się, niszowi.
No tak, jestem, że niszowi.
Więc możemy sobie na to pozwolić. Nie miałbym takiego obciążenia, że tutaj społecznie robimy coś bardzo złego, choć nie jest to dla mnie oczywiste. W sensie, tak jak ci mówię, wygrałaby ciekawość zobaczenia z bliska tego zjawiska.
Umówię was na kawę.
Nie, na kawę to nie. Nawet nie próbuj.
Dobrze, Boguś. Dziękuję ci za dzisiaj.
Dzięki.
To była świetna rozmowa.
Dzięki.